Zainteresowała mnie już parę tygodni temu historia Jakuba, kiedy, nie wiem czy przypominacie sobie, te osoby, które czytają Zwycięski Plan Czytania Biblii, to na pewno to pamiętają tą historię, kiedy w końcu Jakub spotyka się z Ezawem. Pamiętacie to? A tak jeszcze na marginesie. Jeżeli nie zaczęliście jeszcze do tej pory czytać Zwycięskiego Planu Czytania Biblii, to zacznijcie. Możecie go również odsłuchiwać. W zborze zielonoświątkowym Betel jest na ich stronie. To chyba pastor Biernacki, tak mi się wydaje, czyta na każdy dzień te rozdziały, które przypadają na Zwycięski Plan Czytania Biblii. I można to odsłuchiwać również. Ja sobie odsłuchuję. W zasadzie chyba jeszcze od początku roku nie czytałem, tylko sobie odsłuchuję to. I odsłuchuję to braterstwo w samochodzie, ponieważ no teraz jak są ferie, są mniejsze korki, ale tak to generalnie powrót z pracy do domu to jest gdzieś 40 minut przez miasto, no bo są korki. I teraz może taką dygresję jeszcze zrobię, że zacząłem ten czas wykorzystywać na coś pożytecznego, bo tak to człowiek siedzi, rozgląda się, a tutaj jakiś sklep otworzyli, a tu zamknęli, a to coś, a tu korek, a tu może szybciej tym pasem przejadę. I wiecie, to są takie momenty, kiedy człowiek po prostu ten czas jest taki nieistotny. Ostatnie moje przemyślenie to jest takie, że nasz czas, czas naszego życia dzieli się na istotny i na nieistotny. Czas istotny to jest wtedy, kiedy przeżywamy to, co chcemy przeżyć. Na przykład tutaj spotykamy się w społeczności braterskiej i się cieszymy tym czasem i specjalnie na ten czas tutaj przyjechaliśmy, tak? I to jest dla nas istotny czas. Ale już do jazdy w korkach to już jest czas, który jest nieistotny, nie? Kiedy czekamy, no nie wiem, czekacie, szczególnie do sióstr tutaj mówię, stoją przy kuchni, czekają, aż się coś tam ugotuje. 5 minut czy 10, jak jajka na przykład, trzeba pilnować. No i czekamy, czekamy, czekamy. Czy są takie momenty, które po prostu są czekaniem? Czekamy w kolejce gdzieś w sklepie. Nie? Albo i to jest czas nieistotny, ale to tak naprawdę i tak cały czas jest odcinane od naszego życia. Nie? Czyli to są cząstki naszego życia, które tracimy, to są nieistotne. To jest czas taki, może powiedzieć, zmarnowany. I pomyślałem sobie tak, że można zamieniać czas nieistotny w istotny. I jak stoję w korku, to wtedy słucham Słowa Bożego. Albo słucham tą Biblię audio, do której też Was bardzo serdecznie zachęcam, bo jest niesamowita. Polscy aktorzy, najlepsi polscy aktorzy nagrali tą Biblię audio. Ona jest naprawdę pięknie nagrana w formie takiego trochę półsłuchowiska. Tutaj w Radosław kojarzycie. Albo sobie słucham książki. Teraz sobie po raz kolejny słucham Listy Starego Diabła do Młodego C.S. Lewisa. Wcześniej słuchałem sobie Chrześcijaństwo. Po prostu zamieniam ten czas nieistotny w czas istotny. Wtedy to jest mój czas z Panem, z Jego Słowem. I to już nie jest zmarnowany czas. To już nie są jakieś minuty czy godziny mojego życia, które zmarnowałem, które po prostu musiałem zmarnować, no bo tak ten świat funkcjonuje. I do tego Was zachęcam, żebyście zamieniali czas nieistotny w istotny. Ja to zrobiłem w czas, który był staniem w korkach, ale być może macie też jeszcze inny czas, który możecie zagospodarować. To jest taka moja uwaga na temat tego czasu. I właśnie kiedy sobie słucham to Słowo Boże, to mnie dotknęło to, jak na przykład Jakub rozmawia z Ezawem, jak oni się tam w końcu spotykają. Nie będę teraz tego czytał, ale pamiętacie, no Jakub się cały czas boi, wraca w końcu od Labana z tymi swoimi tam dobrami, z tymi stadami i boi się Ezawa, no i wysyła do Seiru swoich ludzi, żeby powiedzieć, że Jakub wraca już tutaj. A wiecie, gdzie Jakub był, gdzie tam były te stada Labana? One były w Mezopotamii, czyli tereny Syrii i Iraku. To tam mniej więcej on tam był. To tam żyła ta druga część rodziny, Laban i tam Jakub cały czas. Więc to kawał drogi. No jak on już wraca, no to wysyła do Ezawa informacje. I co się okazuje, że Eza wyruszył do niego sam? 400 osób jeszcze wziął, 400 sług i jedzie naprzeciw Jakuba. No to chyba nie mamy wątpliwości, że się bardzo mocno wystraszył. No bo 400 osób to chyba nie po to, żeby zrobić szpaler powitalny, tylko myślał sobie, że pewnie go będą chcieli pobić i stoczyć z nim walkę. Więc wysyła te stada takie tam, że to jest dar pana sługi twojego Jakuba dla pana twojego mojego Ezawa. Fajne też to tytułowanie, braterstwo, nie, że jestem twoim sługą, mówi do Ezawa, a ty jesteś moim panem. Ta rozmowa jest fajna. To są takie smaczki wschodnie. Nie? Kiedy się to czyta, to, to można to prześledzić. I w końcu oni się spotykają, rzucają się sobie na szyję. Ezaw albo już mu przeszło, albo tymi darami został w jakiś sposób łagodzony, albo jedno i drugie, albo też sam widok brata go jakoś poruszył. No w każdym razie, co Rysiu? Albo Bóg go poruszył, żeby nie robił krzywdy Jakubowi, bo Bóg miał inne plany w stosunku do Jakuba, niż żeby go Ezaw zabił. W każdym razie padają sobie na szyję, rozmawiają i Ezaw mówi, no to co, to jedziemy? A Jakub mówi, tak, jadę z tobą do Seiru. No to dobrze, no to jedziemy razem. Nie, nie, bo ja mam karmiące bydło, owce i kobiety z małymi dziećmi, to my pojedziemy wolniej, a ty jedź przodem. No to ci zostawię jeszcze jakichś ludzi. Nie, nie ma sprawy, nie zostawiaj mi ludzi. Po czym Ezaw wraca sobie tam, gdzie mieszkał, do Seiru. Czyli to jest, jak wy pamiętacie, Morze Martwe, to na południowy wschód od Morza Martwego te tereny. A Jakub przekracza Jordan i osiedla się najpierw w Sukkot, a potem w Sychem. Zupełnie w innej krainie. I tak ze sobą porozmawiali, że jadą już tak, on sobie tu powoli pojedzie. I mówię sobie, co to jest? Mówię, no taka rozmowa. Ten po prostu kłamie w żywe oczy. Ale wiecie, braterstwo, potem kiedy się zastanowiłem, to stwierdziłem, że zresztą mieliśmy rodzinę syryjską tutaj wtedy, kiedy była ta wojna z ISIS. I oni powiedzieli, że w ich kulturze nie jest przyjęte, żeby komuś odmówić. Czy się po prostu nie odmawia. Ktoś ci mówi, czy pójdziesz tam? Tak, pójdę. To jest tak jak trochę jak Jezus w tej przypowieści mówi do syna, idź, tak, pójdę. Ale nie poszedł do tej winnicy pracować, nie? Bo nie chciał odmówić. Ten drugi może był taki bardziej leniwy albo bardziej taki niegrzeczny i mówi, nie pójdę, no ale w końcu poszedł. Ale oni nie chcą, w ich kulturze jest to, że się nie odmawia, że to jest taki nietakt, żeby komuś odmówić. W związku z tym oni wszystko przytakną i tak swoje zrobią. I przypuszczam, że i Ezaw, i Jakub oboje wiedzieli, że nie będą razem tam mieszkać na tym terenie, tym bardziej, że Jakub miał naprawdę duże stada, a ze stadami to jest tak, że one muszą gdzieś mieć po prostu tam gdzieś się żywić. Zresztą to już też się z Abrahamem i z Lotem ta sama sytuacja wydarzyła. I oboje wiedzieli, tylko po prostu tak wypadało poprowadzić rozmowę. Dla nas jest to taki standard trochę dziwny, nie? Bo bym się spotkał z moim bratem, o bracie, tak, jedziesz ze mną, jadę. I strzałka zupełnie w innym kierunku. Nie? Ale u nich jest to do przyjęcia. To nawet nie można rozpatrywać tego w kategorii kłamstwa czy wprowadzenia w błąd, bo to jest po prostu taki zwyczaj. No i na tej kanwie postanowiłem dzisiaj słowo przygotować. O kłamstwie po prostu, braterstwo. Nie? O tym, czy powinno się kłamać, czy się nie powinno kłamać, czy są jakieś wyjątki, że właśnie powinno się kłamać, a czy nie kłamanie w jakiejś sytuacji może być szkodliwe, czy może być złym. Pewnie słuchacie ze zdziwieniem, ale w czasie wykładu powiem wam, co miałem na myśli. Bo generalnie zasada jest taka, że się nie kłamie. To się chyba wszyscy zgodzimy. Czy ktoś ma wątpliwości? Chyba nie. Może tu osoby na Zoomie? Też nie. Nie widzę nikogo, kto chciałby tutaj zaoponować. Wiecie co? W Ewangelii Jana, nawet nie zachęcam was dzisiaj, żebyście to odszukiwali, bo będziemy tutaj troszkę się przesuwać dość szybko po słowie, ale Pan Jezus mówi tak. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Mówi do tego całego klaru żydowskiego, który go chce zabić, który w ogóle nie reaguje na Ewangelię. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. W diable nie ma prawdy. Tam nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Jest kłamie, on pierwszy okłamał naszych pierwszych rodziców, wprowadził ich w błąd, zwiódł ich, w zasadzie Ewę, a Adam już podjął taką decyzję, żeby być z Ewą. Ale to był ten, który skłamał i jest ojcem kłamstwa, bo kłamie po prostu. W związku z tym możemy wnosić, że kłamstwo jest pochodzenia diabelskiego, że to jest coś, co się Bogu nie podoba po prostu. I takie chrześcijanie mają pojęcie, że nie powinno się kłamać. I myślę, braterstwo, że nic odkrywczego tutaj nie powiedziałem, bo tak wygląda prawie całe Pismo Święte. Wszystkie przykłady kłamstwa, które znajdujemy w Piśmie Świętym, one o tym uczą. Wynotowałem sobie, braterstwo, kilka przykładów. Ale żeby jeszcze Może, żeby jeszcze wzmocnić wydźwięk tego, żeby nie kłamać, że kłamstwo jest czymś złym, ponieważ jest pochodzenia diabelskiego, bo to diabeł dał początek kłamstwu tutaj wśród ludzi. To chciałbym wam przeczytać dwa fragmenty z Księgi Objawienia. One są takie dosyć mocne. Na przykład, braterstwo, 21 rozdział, werset 8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. I zobaczcie, kłamstwo występuje tu wśród bardzo mocnych grzechów. Zobaczcie. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, zobaczcie, zabójstwo, i wszeteczników, wszeteczeństwo, czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców. Nie? Czyli bardzo poważny zarzut. Teraz, kiedy przygotowałem ten temat, to uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nie za bardzo tak nam się te teksty podobają. Wolelibyśmy, żeby może ich nie było, bo każdemu z nas zdarza się skłamać czasami. Jeżeli ktoś nie kłamie, to bardzo przepraszam, niech wyłączą Zooma albo niech wyjdą z tej sali, bo to nie jest wykład dla nich. Ale jeżeli możecie wejrzeć w samych siebie, to możecie stwierdzić, że od czasu do czasu, rzadko, bo rzadko, ale zdarza się nam skłamać w jakichś może bardziej błahych sprawach, czy mniej błahych, ale się to zdarza. W związku z tym, kiedy człowiek czyta taki fragment, to zaczyna się zastanawiać, czy tak jak uczniowie kiedyś Jezusa, kto może być w ogóle zbawiony. Nie? U Boga są te rzeczy możliwe, u ludzi nie. Ale myślę, braterstwo, że 22 rozdział, werset 14 i 15 bardziej to wyjaśnia. Błogosławieni, tu już jest obraz Nowej Jerozolimy, to są ci, którzy nie wchodzą do Nowego Jeruzalem, którzy nie wchodzą do Królestwa Bożego po prostu. Nie, to jest obraz Nowa Jerozolima, stępująca z nieba, to jest obraz Królestwa Bożego. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Żeby mogli się wyczyścić, wyprać swoje szaty, być usprawiedliwi sprawiedliwością Jezusa i wejść do Królestwa Bożego. A na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. I widzicie, braterstwo, tu jest to poszerzone. Tu jest wskazane, że nie ktoś, komu się zdarzyło czasami skłamać, ale ktoś, kto miłuje kłamstwo i kłamie. I żyje jest w stanie takim, że kłamstwo jest nieodzownym elementem i ciągle występuje w jego życiu, że jest elementem jego życia. To są ci, którzy miłują kłamstwo i czynią je. To na pewno tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Studiujemy teraz list do Galacjan, tam jest ta lista tych wszystkich grzechów i nie ma tam kłamstwa, ponieważ apostoł nie zetknął się, żeby w zborach byli ludzie, którzy notorycznie kłamią. Tacy ludzie raczej się odłączają od zboru, oni nie chcą słuchać Słowa Bożego, które ich oskarża, które mówi o kłamstwie, że diabeł jest ojcem kłamstwa i tak dalej. Więc oni nie są w zborach. To nie jest problem to, że my mamy w zborach ludzi, którzy miłują i czynią kłamstwo, ale jest to Boże prawo, które będzie obowiązywało, że nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego, jeżeli miłuje kłamstwo i je czyni. A zatem, braterstwo, już tutaj jest pewne złagodzenie tego wydźwięku takiego, że kiedy człowiek czyta, aha, nikt nie odziedziczy Królestwa Bożego, jak jest kłamcą, a ja kiedyś skłamałem, przeprosiłem Boga, ale faktem, że jednak skłamałem, czy zdarza mi się to, to nie dyskwalifikuje człowieka, tylko wtedy, kiedy człowiek miłuje kłamstwo i kiedy je czyni, kiedy jest w kłamstwie cały czas po prostu. To jest dokładnie tak, jak też z innymi grzechami, że zdarzy nam się kogoś obmówić, ale my nie jesteśmy osobami, które non-stop obmawiają, które żyją w obmowie, tylko może się zdarzyć jakiś upadek. Zapomnimy się na chwilę, jakieś emocje nas poniosą, coś powiemy o bracie czy siostrze i przepraszamy za to Boga, ale to nie znaczy, że my jesteśmy tymi, którzy obmawiają, tylko obmówiliśmy i przeprosiliśmy i staramy się tego nie robić. I w ten sposób trzeba podchodzić, myślę, braterstwo, do kłamstwa. Nie martwić się tym, że czasami skłamaliśmy, ale mieć świadomość tego, że nie możemy uczynić kłamstwa sposobem swojego życia. A czy tak się dzieje? Tak. Bo sumienie wtedy nam mówi, że jak skłamiemy, że zrobiliśmy źle. Jeżeli znowu skłamiemy, to sumienie to zgłasza, ta czerwona lampka się zapala już słabiej, bo to sumienie jest przez nas gniecione, ono jest łamane. i po którymś razie sumienie już nam nic nie będzie mówiło, będziemy sobie tłumaczyć. Musiałem tak zrobić, taka była takie okoliczności i stajemy się kłamcami, żyjemy w kłamstwie. I to jest właśnie ten stan, kiedy jest złamane nasze sumienie, a my jesteśmy już po prostu pogrążeni w tym grzechu. My mieliśmy pracownika w firmie, który non-stop kłamał. Wiecie, braterstwo, to jest może... Ja tak trochę humorystycznie do tego podchodziłem, bo na imię miał Olek, ten nasz pracownik, i on, co się go człowiek nie zapytał, to on coś tam, a ja na przykład wiedziałem coś i się go pytałem, nie? A on skłamał, to była jakaś taka nieistotna rzecz, że na przykład gdzieś tam coś, co robił po południu na przykład. Mówię, panie Olku, ale ja wiem, że pan był tam z drugim kolegą gdzieś tam, nie? Bo on na przykład mówi, że tam spał albo grał sobie, a tam spotkali się, żeby się napić alkoholu na przykład. Mówię, przecież wiem, że pan się spotkał. No tak, ale nie chciałem, żeby pan sobie pomyślał, że ja tak spędzam czas. I wcale nie musiał skłamać, bo przecież to jest jego czas, on sobie robi, co chce i nie musi się tłumaczyć nikomu, nie? Ale ja mówię, a panie Olku, a czemu pan tak kłamie? Kiedyś go tak zapytałem, a on mówi... Bo mi się wydaje, że jak powiem prawdę, że mi nikt nie uwierzy, bo to jest tak mało prawdopodobne, a jak ja wymyślam jakieś kłamstwo, to mam tak, że ktoś w to uwierzy, bo on już tak się wyspecjalizował, że on rzeczywiście jak coś mówił, to było takie bardzo prawdopodobne. Ja mu się wydawało, że prawda już jest taka, że ktoś nie uwierzy. I wiecie, braterstwo, czym to skutkowało? Że ja się już o nic go nie pytałem. Bo skoro wiesz, że człowiek kłamie, to po co go o coś pytać, skoro nie wiemy, jaką odpowiedź uzyskamy. Że tak naprawdę może to wcale nie być prawda. No więc jeżeli nie wiem, jaką uzyskam odpowiedź, to nie ma sensu pytać. I o taki stan myślę, o takim stanie mówi Pismo, gdzie człowiek już jest cały pogrążony w kłamstwie. Nie? Oczywiście w przypadku osób wierzących jest to o wiele trudniejsze, bo ten człowiek po prostu był też nieświadomy tego. On też nawet sobie nie zdawał z tego sprawy. Dopiero jak z nim rozmawiałem, to on tak jakby przyjmował do wiadomości, że niepotrzebnie kłamie, że w wielu przypadkach w ogóle niepotrzebnie kłamie. I teraz, braterstwo, jeżeli sobie zobaczymy przykłady. Za każdym razem trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś kłamał, jaki cel chciał osiągnąć i jaka była kara za to. I taka pierwsza sytuacja, to jest z Ewangelii Marka z 14 rozdziału, to jest wtedy, kiedy jest proces Pana Jezusa. To są takie smutne momenty, kiedy się to czyta. W każdym bądź razie pokażę wam, braterstwo, jak Bóg udaremnił pewne rzeczy. 14 rozdział, wersety od 55. Arcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć, ale nie znajdowali. Wielu bowiem świadczyło fałszywie przeciwko niemu. Co to znaczy, że przychodzili fałszywie świadczyli? Czy sami sobie gdzieś przechodzili, mówią sobie, aha, jest proces Jezusa, to pójdę i zaświadczę fałszywie? Nie, oni byli przekupieni po prostu. Nie dostali pieniądze, żeby fałszywie zeznać. Tak się dzieje zresztą i dzisiaj też, że są świadkowie przekupywani. I wielu świadczyło fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. Czyli znaczy, oni tak dostali pieniądze, mieli coś tam świadczyć, ale się tak motali w tych zeznaniach, że tego nie szło utrzymać. Nie? Że zaprzeczali sobie wzajemnie, ich nie były zgodne. Jeden mówił to, drugi mówił tamto. No jak coś jest niezgodne, no to nie można dojść do tego, jak było, nie? Ale a niektórzy wątpili i fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc, myśmy słyszeli go, jak mówił, ja zburzę tę świątynię wzniesioną rękami ludzkimi, a w 3 dni zbuduję inną wzniesioną nie rękami ludzkimi. Ale i tak nie było zgodne ich świadectwo. On zaś milczał i nic nie odpowiedział, bo oni się go pytają, nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? A Jezus w ogóle nie odpowiadał, bo widział, że to w ogóle zostało zniweczone, że Bóg tak w jakiś sposób go pokierował ich wypowiedziami, że w ogóle kompletnie nie mogło to być wzięte pod uwagę. Że oni stwarzali pozór, bo ja mówiłem proces, ale to nie był proces, to była parodia procesu, ponieważ złamali wiele zasad swoich, którymi Sanhedrin się powinien kierować. No ale tutaj już nie można było po prostu tak iść w zaparte i oni składają sprzeczne zeznania. Mówimy tak, tak, przyjmujemy ich świadectwa i na tej podstawie skazujemy Jezusa. Czyli zobaczcie, braterstwo, celem było, żeby skazać niewinnego człowieka, i Bóg to udaremnił. W jaki sposób tak pokierował ich wypowiedziami? No przecież to byli przekupieni ludzie, ale się zamotali. Gdzieś po prostu Bóg wprowadził jakieś zamieszanie do ich umysłów i oni tak zeznawali. A jeszcze mówią, chcą jeszcze wkręcić Jezusa. Mówią, a ty co mówisz? Może żeby się Jezus ustosunkował do tych wypowiedzi, żeby je jakoś może uporządkować. Wtedy powiedzieli, no widzicie, oni też o tym świadczyli. A Jezus milczy, bo wiedział, że to jest po prostu, nie może stanowić żadnego punktu oskarżenia. Także kłamstwo, które miało zaszkodzić. Taki był cel. A jaka była kara tego za to wszystko? kara była dalekosiężna. Jezus powiedział, oto dom wasz pusty zostanie. I kilkadziesiąt lat później Żydzi przestali istnieć jako państwo. Między innymi też dlatego, że skazano Pana Jezusa, odrzucili swojego Mesjasza. I jeszcze Jezus ubolewał, gdybyście poznali czas swojego nawiedzenia, ale oni poszli w zaparte. Oni, braterstwo, czy oni coś mieli na Pana Jezusa? Mieli jakąś podstawę, żeby go skazać? Nie mieli. To nie powinni go skazywać. Ale go bardzo chcieli skazać. Oni byli tak przekonani, że to nie jest Mesjasz, tylko oszust, że go chcieli skazać. Bez dowodów, bez podstaw, bezpodstawnie chcieli skazać. Nawet przekupywali świadków. Czy to już mi nie powinno dać do myślenia, co my robimy? Tak naprawdę nie mamy podstaw, nie mamy czego się uchwycić, żeby go skazać na śmierć i jeszcze przekupujemy świadków. Bóg to wszystko udaremnił i ten cały system tego kleru żydowskiego przestał istnieć. Taka była kara. Bóg bardzo surowo się z nimi obszedł. Drugi przykład, braterstwo, to już taki naprawdę bardzo mocny przykład, to są Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, przykład Ananiasza i Safiry. To już też jest taka znana historia, że wcześniej w 4 rozdziale na końcu czytamy, że była po prostu, że była wielka nędza i bieda. I ludzie sprzedawali swoje nieruchomości, żeby były pieniądze na to, żeby tych, którzy nie mają pracy, którzy mają rodzinę, nie mają z czego wyżywić dzieci, żeby ich nakarmić, żeby dać im środki do życia. To jest trochę tak, jak potem czytamy w liście Jakuba, że co? Widzisz swojego brata głodującego i mówisz, idź się najedz, ale mu nic nie pomożesz. Nie dasz mu jedzenia ani pieniędzy, żeby zakupił jedzenia. To jest pobożność? To taka pobożność jest przecież pusta. I tutaj uczniowie tak robili, rzeczywiście sprzedawali rolę. Czyta się o tym na przykład, i tak Józef, to jest 4 rozdział 36, nie? Albo od 34. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Tam jest słowo, które oznacza skrajny niedostatek, biedę, nędzę, czyli już tak naprawdę było źle. Nie, że ktoś miał niedostatek, bo miał może chodził pieszo, albo miał osła, aby chciał rydwan. Nie? I mówił, ja mam niedostatek rydwanu i tutaj bracia, kupcie mi rydwan. Nie, to nie o taki niedostatek chodziło. Tu chodziło o nędzę po prostu, o przymieranie głodem. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, kładli u stóp apostołów. Znamy, braterstwo, tą historię. A oni wydzielali każdemu, ile było potrzeba. I tak Józef, zwany przez apostołów Barnabą, to był taki wspaniały człowiek, co się wykłada, syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Miał jeszcze jakąś rolę, której nie używał, z której się nie żywił. Miał prawdopodobnie jakieś jego dobra rodzinne to były. I sprzedał i mówi, nakarmcie tych ludzi, którzy nie mają. I zobaczcie, a pewien mąż imieniem Ananiasz, już czytam 5 rozdział, ze żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan twe serce, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu, poważna sprawa. Wiecie, i teraz pytanie, jaki był cel tego kłamstwa? Celem było pokazanie się w bardzo dobrym świetle. O, Barnaba sprzedał swoją rolę, a to my też sprzedamy rolę, bo tu wyglądałoby na to, że Barnaba jest taki święty, taki poświęcony, jest gotowy pozbyć się części swojego majątku, a my mamy ten majątek. Wszyscy pomyślą sobie, a to są jacyś słabi duchowo bracia, słabe małżeństwo wierzących. No to my tą rolę sprzedamy, zostawimy sobie pieniądze, żebyśmy mieli, no bo czasy są niepewne, ale powiemy, że wszystko daliśmy. Będziemy uchodzić w oczach braci za takich naprawdę pobożnych, szczerych ludzi, takich, którzy pozbyli się swojego majątku. Pycha, braterstwo, dochodzi pycha, wyniesienie samych siebie, pokazanie siebie w lepszym świetle niż się było. Taki był cel tego kłamstwa. Była za to kara? Była kara. I Ananiasz umarł, i Safira umarła. Bóg nie pozwolił na coś takiego. To zdyscyplinowało wierzących, że owszem, bo teraz też się tak, braterstwo, mówi, że mamy krew Pana Jezusa, która nas oczyszcza od grzechów i na skutek tego niektórzy ludzie bardzo lekko traktują swoje grzechy, bo mówią, a i tak Bóg nam je wybaczy, tak krwią Jezusa Chrystusa jesteśmy oczyszczeni, ale tak nie jest. Bo jeżeli człowiek robi coś takiego, co może zniszczyć jego charakter, Bóg zawsze zaingeruje. I zobaczcie, jak tutaj, jak ta historia się tutaj smutno skończyła. A teraz, braterstwo, chciałbym wrócić jeszcze do Jakuba. Bo czytając tą historię, oczywiście z tym Jakubem, to jest jedna z takich bardziej barwnych postaci. Oczywiście Józef w pierwszej księdze Mojżeszowej jest chyba taką postacią, którą jak się czyta, to ja uwielbiam ten fragment czytać, te rozdziały. Zawsze mnie one poruszają, zawsze się wzruszam, kiedy widzę serce Józefa, kiedy z tymi braćmi rozmawia. Oni zresztą tak do końca nie wierzyli, że on ich kocha i że tak naprawdę chce ich dobra, bo pamiętacie ostatnie dni teraz czytania zwycięskiego planu, czytania Biblii, jak ojciec umiera, jak Jakub umiera, to oni się boją, że teraz dopiero Józef się z nimi rozprawi, że ze względu na ojca nie chciał im robić smutku ojcu, ale teraz to on tych braci potraktuje. Przychodzą i mówią, ojciec przed śmiercią powiedział, żebyś był dla nas dobry, żebyś nam wybaczył, żebyś nam nie robił krzywdy. No to on znowu ich przytula, ich pociesza, ale wtedy, kiedy się w Egipcie spotykają i on się im daje poznać, to ich pociesza i mówi, nie martwcie się, Bóg mnie tu przysłał, nie wyście, wyknuliście zło, ale Bóg to wróci. I on ich pociesza, słuchajcie, nie zmarnowali mu kilkanaście, no tak by można było powiedzieć, nigdyby nie to, że potem został drugim po faraonie, ale faktycznie zmarnowali, złamali mu życie, bo gdyby Bóg nie zaingerował, to by w tym więzieniu pewnie siedział do końca życia. A on ich pociesza i ich przytula, ich całuje i to jest ogromne serce. No, ale kiedy się tą historię czyta o Jakubie, to są też niesamowite rzeczy. W ogóle ta cała historia z tym podawaniem się za Ezawa, Rysiu miał kiedyś wykład, że Jakub, słowo imię oznacza również kłamcę. I tak rzeczywiście było. To była osoba, która miała problemy z kłamstwem. Bardzo łatwo mu to przychodziło i Bóg postanowił tą sprawę, po prostu wziąć się za tą sprawę. Nie pozostawił Jakuba w takim stanie. Jak się to czyta, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, 27 rozdział. Tam jest cała ta historia z tą inscenizacją taką, no. Wykorzystali niepełnosprawność Izaka, który nie widział razem ze swoją mamą. To też widać, braterstwo, jeżeli ktoś ma wątpliwości, że kobiety w Starym Testamencie to były takie pomiatane i nic nie znaczyły, to zobaczcie sobie, jak to wyglądało, jak Rebeka funkcjonowała w tym domu, czy ona była taką, wiecie, kurą domową, która się o wszystko Izaka pytała, a nic nie miała do powiedzenia, czy ona też potrafiła przyjąć inicjatywę. Jak się czyta te historie, to wcale nie widać, żeby Rebeka była tutaj jakaś, wiecie. Ja słyszałem o społecznościach wierzących, gdzie jak mężczyźni, szczególnie po wojnie, już teraz nie, ale po wojnie tak było, że jak mężczyźni się spotykali, rozmawiali na temat Słowa Bożego w pokoju, to kobiety powinny być w kuchni wtedy, bo to jest miejsce kobiet, a my tu przy stole rozważamy Słowo. Tak było, naprawdę nie wymyślam. Nasi rodzice nam o tym mówili, ale to na szczęście już przeszłość. Natomiast tutaj Rebeka widać, że przejęła inicjatywę a Jakub się temu poddał. I zobaczcie, braterstwo, 27 rozdział, jak Rebeka już ugotowała tego cielaka i teraz Jakub to zanosi swojemu ojcu Izakowi. A on wszedłszy do ojca swego, 18 wiersz, rzekł, ojcze mój, a ten zaś powiedział, oto mnie, ale kto ty jesteś, synu mój? Bo nie może, wie, że to chyba nie jest Ezaw, ale nie widzi, nie? Wtedy Jakub rzekł do ojca swojego, jestem Ezaw. To jest pierwsze kłamstwo, które wypowiedział. Twój pierworodny. Uczyniłem, jak mi kazałeś, wstań proszę, jedz, siądź i jedz z łowów moich, aby błogosławiła mi dusza twoja. A Izak rzekł do syna swego, jakże prędko uwinąłeś się z tym, synu mój. Tak szybko upolował coś, nie? On zaś odpowiedział, Pan, Bóg twój sprawił, że mi się powiodło. Drugie kłamstwo, jeszcze Boga w to wmieszał. No to dzięki Bogu tak im się to szybciutko upolowałem tutaj. Na to rzekł Izak do Jakuba, zbliż się, proszę, abym się ciebie dotknął, synu mój, czy to ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie? Zbliżył się wtedy Jakub do Izaka, ojca swego, który dotknął się go i rzekł, głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa. I nie poznał go, bo ręce jego były owłosione jak ręce Ezawa, bo owinęli go Rebeka go owinęła skórkami. Wtedy pobłogosławił go i rzekł, to ty jesteś synu mój Ezaw? A on odpowiedział, jestem. No i trzeci raz kłamie, tak? To jestem ja. Zobaczcie, trzy kłamstwa w jednym momencie do swojego ojca. Czy to się Bogu podobało, czy się Bogu nie podobało? No właśnie, są podzielone opinie. Niektórzy ludzie mówią, że nie, że mu się to w ogóle nie należało i że zrobił źle i w ogóle, że swojego brata po prostu oszukał. I tak samo odebrał to Ezaw. Zostałem pozbawiony pierworództwa przecież. Nie? Ja jestem pierworodny, a on się podszył. Zrobili z matką mistyfikację i odebrali mi błogosławieństwo pierworodnego. Nie? Tutaj, braterstwo, chciałbym zrobić dygresję. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy o tym, że ta transakcja była ważna, że Bóg ją usankcjonował, że dla Boga ona została zawarta, czyli ta sprzedaż tego pierworództwa. Zobaczcie sobie. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 16. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. Co tutaj stwierdza Jakub? Przepraszam, apostoł Paweł do Hebrajczyków. Co on tu stwierdza? Że Ezaw sprzedał za jedną potrawę swoje pierworództwo. Sprzedał czy nie sprzedał? Sprzedał. Bo jeżeli on zaprzysiągł, że tak i zjadł tą potrawę, to transakcja została zawarta. Czy wiecie, że transakcje, uczyłem się kiedyś, taki przedmiot mieliśmy, prawo i tam krótko jeden semestr, prawie nic nie umiałem, bo mi to prawo nie wchodziło w ogóle ale i byłem w tym słaby, ale jedną rzecz, którą zapamiętałem, że każda umowa ustna jest tak samo ważna, jak zawarta na piśmie. Jak kupujecie samochód, moglibyście zawrzeć umowę ustną, tylko potem by pewnie w Wydziale Komunikacji był problem z zarejestrowaniem na umowę ustną, ale można ją zawrzeć, ona jest w świetle prawa ważna. Więc ta umowa była ważna. Wtedy, kiedy Ezaw się zrzekł swojego pierworództwa za miskę jedzenia, to ta umowa była ważna, bo to stwierdza apostoł Paweł, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A braterstwo, a czy w takim razie, jeżeli Ezaw w ogóle jakby nie przyjmował do wiadomości, że on już nie ma tego pierworództwa, a Jakubowi się ono należało, czy to jakby nie usankcjonowało tego kłamstwa i tej mistyfikacji, tego oszustwa? Nie. Właśnie, że nie, braterstwo. Że prawdopodobnie, gdyby Rebeka nie wzięła tego w swoje ręce i nie wciągnęła w to Jakuba, to Bóg by znalazł inny sposób, żeby to błogosławieństwo przeszło do tego. Czytając właśnie ten zwycięski plan, znalazłem taki fragment, braterstwo. Ja przeczytam, bo to jest takie fajne, kiedy się tak łączy, trochę tak jak puzzle. To jest 48 rozdział, kiedy już potem umierający Józef błogosławi i umierający Jakub błogosławi synów Józefa. Czyli tak, Jakub umiera i chce pobłogosławić synów Józefa. Józef miał dwóch synów, Manasesa i Efraima, pamiętacie, urodzonych w Egipcie. I on ich chce pobłogosławić. To jest 48 rozdział, wersety 13. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego, do Jakuba. Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, czyli tu po prawej ręce ma Efraima. I jak tu siedzi sobie Jakub, a ja jestem Józefem i przyprowadzam Efraima. Prawą ręką go tutaj trzymam i przyprowadzam go do dziadka. I dziadek ma go błogosławić. Ale jest po której stronie dziadka? Po lewej, tak. A tutaj trzymam Manasesa, który był pierworodny i przyprowadzam go do dziadka. Jest po tej stronie, czyli po stronie prawej. Bo tak go przyprowadził, żeby tylko Jakub mógł wyciągnąć prawą rękę i ją położyć, bo gdzie masz jest tylko prawą rękę? Tu. I on położy na Manasesa i będzie go błogosławić jako pierworodnego. A lewą rękę położy na Efraimie i będzie go błogosławić jako już niepierworodnego. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima. Czyli wziął prawą rękę i położył na głowie Efraima. A lewą rękę położył na głowie Manasesa. Tak to wyglądało to błogosławieństwo. Jak Józef patrzy, co ten ojciec robi, słuchajcie. Nie? 17 wiersz. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, który nie był pierworodny, a to mu się nie spodobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożyć z głowy Efraima na głowę Manasesa i rzekł Józef do ojca swego, nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł, wiem, synu mój, wiem. Także on stanie się ludem i będzie wielki. Manasses, tak, stanie się ludem, będzie wielki. Lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. I błogosławił więc w onym dniu, mówiąc, tymi słowy: kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi, niech Bóg uczyni cię takim jak Efraim i Manases, tak wyróżnił Efraima przed Manasesem. Słuchajcie, ta sama osoba, Jakub, co zrobił tak naprawdę? Zmienił błogosławieństwo pierworodnemu, nie dał tego błogosławieństwa pierworodnemu, tylko drugiemu synowi dał. Dlaczego tak zrobił? Myślę, że nie ma innego wytłumaczenia niż to, że poczuł, że tak ma zrobić, że Bóg mu taką myśl zesłał do umysłu, żeby tak zrobił. Nie mam innego wyjaśnienia, no bo sam Józef był zaskoczony tym, co jego tata robi. I dlatego, braterstwo, myślę, że nawet gdyby Izak chciał błogosławić Ezawa wtedy, w tamtym czasie, to bez całej tej maskarady Bóg by tak dotknął jego myśli, tak by mu przekazał swoją wolę, że on by i tak Józefa i Jakuba by pobłogosławił, a nie Ezawa. Dlatego myślę, że to rozwiązanie nie podobało się Bogu, bo ono przejawiało brak ufności do Boga. Że my musimy się zająć tymi sprawami, bo jak my się tym nie zajmiemy, to wyjdzie z tego po prostu lipa. Nie? Tak, takie samo myślenie miała Sara. Nie? Bóg obiecał syna. Ojej, no nie mam. Wiesz, tą Hagar i ona na moich kolanach urodzi, to będzie moje dziecko. Nie? Też takie. I widzicie, kolejna kobieta, która też jest taka jakaś tam zaszczutą kurą domową. Nie, tam kobiety były w pełni partnerkami. Oczywiście mąż był tym, który ostateczne decyzje podejmował. Bycie głową oznacza, że wtedy, kiedy nie ma jedności, to jednak po stronie męża leży podjęcie ostatecznej decyzji, bo Bóg tak zarządził. Ale też te zabiegi Sary doprowadziły do tego całego bałaganu, który potem się pojawił w ich domu i do wypędzenia Hagar razem z Ismaelem. A zatem, braterstwo, ta historia pokazuje nam, że mogło to się wszystko inaczej potoczyć, że niekoniecznie trzeba było po prostu swojego brata okłamywać, niekoniecznie trzeba było okłamywać i oszukiwać swojego ojca Izaka, że Jakub mógł tą sprawę polecić w Boże ręce. Ale tego nie zrobił. Ale wiecie co? Bóg tak przedziwnie pokierował, że przynajmniej kiedy ja czytałem potem tą całą historię Jakuba, to znalazłem 3 miejsca, gdzie został oszukany i wprowadzony w błąd. Pomyśleliście kiedyś o tym? Jeżeli sobie, braterstwo, cofniemy się właśnie tam do tych rozdziałów, które opisują tę historię, to jest tak 29 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 22 werset mówi tak. Jeszcze raz, druga Mojżeszowa. A tak. Od 22. Wtedy zebrał Leban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę weselną. Komu? Jakubowi i... No właśnie, komu tą ucztę wyprawił, nie? Tak. No i by się wydawało, że Racheli, nie? A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę, służącą swoją. Oto to jest ta wzmianka, że dał służącą. To jest bardzo ważna, bo Laban w ogóle niechętnie cokolwiek dawał. To był, krótko mówiąc, chciwiec. Jak się czyta tą samą historię, to widać, że był to człowiek bardzo chciwy. Już na samym początku przecież, jak tylko się dowiedział, że ten sługa Abrahama przyjechał ze złotem, to był pierwszy, który usługiwał tam. Był pierwszy, skrzypce gra, bo wiedział, że tam może się sypnąć złoto. Nie? To tak na marginesie. Ale dał córce i to też zostało zapisane, że dał służącą, czyli był taki szczodry. Nazajutrz okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana, Jakub rzekł do Labana, cóżeś to mi uczynił? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Zobaczcie, podobna sytuacja. Tam ojciec ślepy, a tutaj ciemno jest. Wchodzi kobieta, myśli, że to jest Rachela, a to Lea. Lipa. Został oszukany. Bardzo podobna sytuacja. Został postawiony w takiej sytuacji, jak on sam postawił swojego ojca. Pomyśleliście o tym, braterstwo, kiedyś? A Laban, nie jest to u nas w zwyczaju, aby wydawać za mąż młodszą przed starszą. No i tak. I tak został oszukany. Potem, braterstwo, kiedy on już 7 lat służy za Rachelę, 7 lat służy za Le, a jeszcze 6 lat umówił się z Labanem, że te zwierzęta, które się urodzą z trzody, to będą jego. Nie? Pamiętacie, jakie tam było kryterium? Że jak się będą rodziły czarne, to będą Labana, a jak się będą rodziły wpręgowane, albo łaciate, albo tak, albo centkowane, to będą jego. Nie? I teraz by się wydawało, że to była umowa taka, która obowiązywała, no bo w końcu Jakub miał jakieś tam stado. Nie? Nie było tak, że się te przestały rodzić, albo się same czarne rodziły. Jakubowi się wydawało, że może jak będzie te pręty tam kładł, to, ale myślę, że to była Boża łaska, nie to, że tam patrzyły na pręty i się im DNA zmieniało, no bo z dzisiejszego punktu widzenia to nie miało żadnego wpływu na to, ale myślę, że to Bóg błogosławił, a on sobie tam wymyślił, że jak będą paskowane pręty położone przed oczami, jak one piją, to będą się rodzić takie. Ale w tej pierwszej księdze Mojżeszowej w 31 rozdziale, w wersecie 41, pamiętacie, jak już ucieka Jakub, a Laban go dogonił, tylko Bóg mu powiedział, pamiętaj, żebyś uprzejmie rozmawiał, bo mu się przyśnił sen, bo tak to by go tam przecież prawdopodobnie by zabrał mu te stada wszystkie i by go obrabował, no bo po coś tam jechał. Nie po to, żeby się tam na koniec z nim uściskać i powiedzieć, że jest wszystko dobrze między nimi. Więc znowu Bóg podziałał, ale wtedy dochodzi między nimi do wymiany, wtedy, kiedy tych bożków nie może znaleźć i Jakub już jest naprawdę rozeźlony. Mówi, tak, żeś mi tu wszystkie moje rzeczy, przetrząsnąłeś wszystkie rzeczy moje, a co z gratów swoich u mnie znalazłeś? Widać już taką irytację, że on jest taki zły. To jest 31 rozdział, 37 wiersz. Nie, połóż tu przed krewnymi moimi, krewnymi twoimi, niech to rozstrzygą. Nie? A tam nic nie było, wszystko było Jakuba. Nie? A w 41 mówi tak, tak oto 20 lat służyłem w domu twoim, 14 lat za dwie córki twoje, a 6 lat za trzodę twoją, ty zaś 10 razy zmieniałeś zapłatę moją. Ciągle Laban kombinował. Jak się rodziło więcej pasiatych, to mówił, to moje będą pasiate. No to się zaczęły rodzić czarne. To moje czarne jednak będą. No to się znowu zaczynały rodzić tam centkowane. I widzicie? I tego nie widać w tym tekście, kiedy tam on te owce pasie, ale na końcu Jakub mówi, już 10 razy zmieniałeś, czyli ciągle go oszukiwał. Te będą twoje, nie te nie będą twoje. On ciągle, słuchajcie, był po prostu oszukiwany przez tego chciwca i tak Bóg go konfrontował z tym, jak to jest fajnie być oszukiwanym i jak to fajnie jest, jak człowiek jest po prostu ciągle jakąś taką, wiecie, osobą, która nie wie, na czym stoi. Nie? No i trzecie oszustwo i trzecie kłamstwo, kojarzycie, braterstwo. 37 rozdział, werset 31. Wzięli więc szatę Józefa, zabili kozła, umoczyli szatę we krwi, potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca kazał i powiedzieli, znaleźliśmy to, rozpoznajesz, czy to szata syna twego, czy nie? A on poznał ją i rzekł, to jest szata syna mojego, dziki zwierz, pożar go, tak z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał swojego syna. Znowu został oszukany Jakub. Że mu dziki zwierz rozszarpał Józefa. Widzicie? Te trzy razy ojca okłamał i Bóg trzy razy pozwolił na to. Czy potem już Jakub jeszcze kogoś oszukiwał? Nie, już nikogo nie oszukiwał. On już został nauczony tej lekcji. To jest właśnie, bratysto, bardzo fajne, że jak się czyta tę historię, to widać, jak Bóg miłosiernie też działa. Nie, że Bóg chce wyrobić w nas nawyk, że my nie będziemy kłamać, że będziemy ludźmi, którzy chodzą w prawdzie. Że mówimy tak, to oznacza tak. Jak mówimy nie, to oznacza nie. Nie jesteśmy śliscy, nie jesteśmy jacyś wieloznaczni, tylko po prostu chodzimy w prawdzie. A wiecie, co nam to ułatwia? Że Pan Jezus jest prawdą. Że Słowo Boże jest prawdą. My się mamy czego trzymać, mamy wzorzec. Bo tak naprawdę, gdyby nie Pismo Święte i Boże obietnice, to czego byśmy się w tym życiu mogli trzymać? Tego, co słyszymy w wiadomościach, tego, co mówią nam główne wydania wiadomości czy portali internetowych, to jest wszędzie propaganda, bo to jesteśmy urabiani, są podawane nam rzeczy, które mamy przyjmować jako prawdę i tak jest prawie w każdej sferze, no bo w końcu ktoś mi się kiedyś zapytał, jak tak utyskiwałem, że tak wszystko w tym świecie idzie źle, a ten brat mi się zapytał, a czego byś oczekiwał po świecie rządzonym przez diabła? A ja mówię, tak sobie pomyślałem, no właśnie, fakt. No czego ja oczekuję, że będzie sprawiedliwość, że wszyscy będą najedzeni, że nie będzie głodu, nie będzie przemocy, wojen i tego wszystkiego? Oczywiście, że nie. I tego nie możemy się spodziewać, ale mamy Słowo Boże, na którym możemy się oprzeć. To jest prawda, to jest 100% prawda. Jeżeli jest napisane, że Bóg stworzył ten świat, to go stworzył. To nie, że tam się coś samo w kałuży wylęgło i się wypełzło i mamy tutaj teraz nas. My powstaliśmy tam z tego tam takiego, wiecie, jakiegoś zagęszczenia bajorka jakiegoś i się tam potem coś wykluło. Słowo Boże mówi, że stworzył Bóg człowieka i ja w to wierzę i to jest jedyna rzecz, na której się mogę oprzeć. Zresztą braterstwo od ogłoszenia teorii Darwina już 100 lat potem było wiadomo, że ta teoria ma bardzo poważne luki. Ale przez 100 lat ludzie wierzący byli poddawani testowi. Uwierzysz Biblii, czy uwierzysz temu, co mówi świat nauki? Że teoria Darwina wyjaśnia powstanie życia i powstanie wszystkich organizmów. Nie? A ci, którzy się trzymali Słowa Bożego, nie byli zawstydzeni, bo dzisiaj już otwarcie się mówi o projekcie, że to wszystko jest zaprojektowane, a używa się tego słowa inteligentny projekt, ponieważ w dzisiejszych czasach nie wypada mówić o Bogu, więc się mówi tylko o tym, że jest projekt. A kto jest projektantem, już się tego nie mówi. Nie? Także to też jest takie... Ten świat jest pełen obłudy, nieprawdy, kłamstwa. I my musimy być po prostu na to czujni. Wybierać zawsze Słowo Boże, bo Słowo Boże jest prawdą. Wybierać wypowiedzi Pana Jezusa, bo Pan Jezus był prawdą. To, co mówił, jest w 100% prawdą. Na tym możemy oprzeć swoje życie. Braterstwo, gdybyśmy chcieli tutaj prześledzić jeszcze inne kłamstwa, to one wszystkie mniej więcej wyglądają tak samo, że Bogu się to nie podoba i Bóg syła karę dla osób, które kłamią. Pamiętacie historię Giezego? Sługa Elizeusza, kiedy Naaman przyjeżdża, ten dowódca wojsk i prosi o uzdrowienie z trądu, to potem Elizeusz nic nie bierze, co się bardzo nie podoba, następny chciwiec. Widzicie, Biblia po prostu opisuje sprawy tak, jak są. Nie? Myśli sobie, no taki majątek koło nosa nam przeszedł, przecież no, mógł coś zostawić, no a ten Elizeusz nic nie wziął. Nie? No i się udaje za nim, mówi, że tam jednak jacyś tam przybyli uczniowie prorocy, żeby coś dla nich dał. No i potem się Elizeusz pyta, gdzie byłeś? Nigdzie nie byłem. Nie, nie byłeś nigdzie? To jest czas, żeby się ubiegać o szaty, o złoto, o srebro. I ten trąd Namana spada na niego. Nie będę czytał tej historii, bo ona jest taka dosyć smutna, jak się to czyta. Chciał sobie poprawić, a kara przyszła od razu. Nie są też takie kary, które Bóg natychmiastowo zsyła i trzeba po prostu uważać. A co było celem tego kłamstwa? Wzbogacenie się po prostu, chciwość. I Bóg takie coś od razu ucina. Bóg nie pozwala. Jeżeli będziemy kłamać, braterstwo, dlatego, żeby mieć więcej, bo jesteśmy jeszcze więcej chcemy mieć. Definicja słowa dosyć bardzo mi się podoba. Definicja słowa dosyć wygląda następująco. Dosyć będę miał wtedy, kiedy do tego, co mam teraz, dodam jeszcze trochę. Dodałem to trochę i czy masz dosyć? Nie, bo dosyć będę miał wtedy, kiedy do tego, co mam teraz, dodam jeszcze trochę. I jeszcze trochę. I jeszcze. I to się nigdy nie kończy. Tak wygląda słowa, definicja słowa chciwość. Czy definicja słowa dosyć, ale właśnie tak Jezus został ukarany. Ale chciałbym wam, braterstwo, przeczytać już tutaj w zasadzie na zakończenie jedno kłamstwo, o którym wcześniej wspomniałem, że było właściwe. O, Rysiu się zaciekawił. Będziemy czytali z drugiej Księgi Królewskiej. Tak, braterstwo, kochani, 6 rozdział. Jeden z naszych ulubionych tekstów, ze Sterką czasami na ten temat dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy. 6 rozdział, to była, mi się tu otworzyła Królewska, dobrze. Druga Księga Królewska, 6 rozdział, od wersetu 8. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał, w tym, a w tym miejscu stanę obozem, mąż Boży, to o tym mężem Bożym był Elizeusz, to z kontekstu wynika już wcześniej. Mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość. Wystrzegaj się, aby tam ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu uznamiał mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich, czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? No było dla niego oczywiste, że oni coś uzgadniają i ciągle w tym miejscu już jest armia izraelska. Możecie mi powiedzieć, kogo podejrzewacie, że jest szpiegiem po prostu, kto trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł, nie panie mój królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej, czyli w miejscu najbardziej takim osobistym, jak sypialnia człowieka, to jak ty coś tam powiesz, to on idzie i mówi mu to, bo on to wie, co ty mówisz, nawet to, co ty mówisz w swojej sypialni. On odpowiedział, idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi, aby i każę go pojmać. I doniesiono mu, oto jest w Dotanie. I cała historia potem. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska. Zobaczcie, tam już konkretnie się po prostu zdenerwował. To mimo, że trzeba go pojmać. A co mu zrobić? Na obiad go zaprosić? Nie, oczywiście trzeba go pojmać i zabić, albo go uwięzić, żeby nie chodził do króla, ale prawdopodobnie chciał go zabić. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko. Konnica i wozy wojenne. Wojsko, konnica, wozy wojenne, konkretna armia otoczyła całe miasto. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? No i ten sługa mówi: no to już jest beznadziejna sytuacja teraz. A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nami, niż tym, którzy są z nimi. Z nami jest więcej, my jesteśmy potężniejsi, nas jest więcej. Tak właśnie Elizeusz tłumaczy. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Tam były wozy wojenne, zwykłe, takie z drewna, a tam były wozy ogniste. Tam był wielki oddział wojska i konnica, a tamtych było o wiele więcej, bo wozy to była najgroźniejsza broń. One miały się takie ostrza na osiach, więc jak taki wóz przejeżdżał, to nie tylko rozjeżdżał tych, ale jeszcze obcinał nogi czy ranił tych wszystkich, obok których przejeżdżał. To była bardzo potężna, taka straszna broń. I mówi, że a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Czyli Bóg taką armię wystawił anielską, żeby ich podnieść na duchu, żeby ten sługa zobaczył, a Eliasz już to widział. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Eliasz modlił się do Pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. I mówi: panie, spraw, żeby oni nie widzieli, żeby wszyscy stracili wzrok. Wtedy Elizeusz rzekł do nich, no i wyszedł naprzeciwko tej armii i mówi: to nie ta droga i nie to miasto. Prawda czy kłamstwo? Kłamstwo. Ta droga i to miasto. No przecież do Dotanu przyjechali, tak? No to była ta droga i to miasto. I kłamie Elizeusz tutaj. Mówi: nie ta droga, nie to miasto. Pójdźcie ze mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: panie mój, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. A gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? A on odpowiedział: nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim kim? Czy w czasie normalnej wojny zabijasz wszystkich, nie bierzesz jeńców? Nie no, bierzesz jeńców, to ich nie zabijaj. Postaw raczej chleb i wodę, niech przed nimi niech jedzą i piją, a potem niech idą do swego pana. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, gdy się najedli i napili, odprawił ich, oni zaś poszli do swojego pana i odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na łupieżce wyprawy do ziemi izraelskiej. Jaki był cel tego kłamstwa? Po co on skłamał w ogóle? Żeby ta armia spod tego Dotanu ruszyła do Samarii, gdzie było wojsko, gdzie zostali wzięci w niewolę. Ale po co? Po co mieli spod tego Dotanu obejść braterstwo? Żeby tego miasta nie zdobyć i nie zniszczyć, i nie wymordować ludzi. A jeszcze jakby się to miasto broniło, to iluś z tych ludzi by zginęło z tej armii tam. Więc to kłamstwo miało na celu zapobiec tej wojnie, która miała być, tej walce, zdobywaniu tego miasta. Jest tak czy nie, braterstwo? Czyli to kłamstwo spowodowało, że oni nie zdobywali Dotanu, nie wybili mieszkańców tego miasta, sami tam nie zginęli, tylko zostali przeprowadzeni do innego miejsca, gdzie zostali wzięci w niewolę, nakarmieni, potraktowani dobrze i odesłani. I co, jaki był tego skutek? Odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na łupieżce wyprawy do ziemi. Jak oni im powiedzieli, że cała armia straciła wzrok, że ten mąż Boży przeprowadził ich i że się znaleźli w niewoli i że im po prostu ubłagał ich, żeby ich nie zabijać, nikt z tej armii nie zginął. Tam nie zginął żaden człowiek, braterstwo, w tamtym dniu. A co jeszcze? Że oni mówią sobie, to my tu mamy do czynienia z Bogiem, który jest potężniejszy od nas i trzeba ich zostawić w spokoju, tych ludzi. I cały problem został rozwiązany, bo oni już nie robili tych łupieżczych wypraw, już tam nikt nie ginął, nikt nie był okradany. Taki był cel tego kłamstwa, żeby uniknąć przelewu krwi. I to zostało zrobione, braterstwo. Czy Bóg ukarał Elizeusza za to kłamstwo? Nie, bo wtedy, kiedy on im nakłamał i mówi, że to nie to miejsce, to jak ich zaprowadził do Samarii, to modli się do Boga i mówi, Boże, a teraz im przywróć wzrok. I Bóg mu przywracał. I Bóg im przywraca wzrok. Czy Bóg się tutaj gniewał, okazywał jakąś swoją dezaprobatę Elizeuszowi? Nie. Bóg dalej współpracował z Elizeuszem, bo wiedział, że jego cel jest dobry. Braterstwo, jeżeli kogoś ratujemy, jeżeli nasze pobudki nie są egoistyczne, że jesteśmy chciwi albo chcemy się samych siebie, tak jak Ananiasz i Safira, czy tak jak Laban, czy inni chciwcy, czy Gieze, jeżeli nie robimy tego ze złych pobudek, jeżeli nie robimy tego dlatego, żeby się wzbogacić, czy żeby komuś coś udowodnić, czy żeby obejść prawo, albo coś osiągnąć, nawet jeżeli nam się coś słusznie należy, ale robimy to złymi, niewłaściwymi metodami, to Bóg nie tylko nie przyłoży do tego swojej ręki, ale jeszcze będzie nas karał za to. Będzie nam dawał doświadczenia, które nas pozbawią tego. Będzie nas stawiał tak jak Jakuba w sytuacji, kiedy takie same rzeczy, które my robimy komuś, będą uderzały w nas. Ale jeżeli robimy coś, żeby uratować ludzi, takich tak jak tych Dotanie, to byli niewinni ludzie. Czemu oni mieli ginąć, bo akurat Elizeusz był w tym mieście? A czemu mieli ginąć ci żołnierze, których wysyła ten król Aramu, który chce po prostu łupić Izraela? Nie? Jeżeli ratujemy biednych, słabych, niewinnych ludzi, to Bóg nie będzie nas za to karał, ponieważ naszą intencją jest miłość, braterstwo, bo naszą intencją jest miłość. Czy teraz rozumiecie, że jak w czasie II wojny światowej ludzie ukrywali Żydów, to okłamywali okupantów, że nie przechowują, że nie ukrywają Żydów? I myślicie, że Bóg się gniewał za to na nich, że im zsyłał karę? Że mówił sobie, oj, ty kłamczuszku, ja cię tu zaraz załatwię? Nie, to były sytuacje, kiedy Bóg w pełni się pod tym podpisywał, braterstwo, bo człowiek, jeżeli występuje w obronie słabszego, uciemiężonego, takiemu, któremu grozi śmierć, któremu grozi jakieś nieszczęście czy niebezpieczeństwo, to nie jest coś, za co Bóg by nas mógł karać. To jest taka sytuacja, ponieważ zastanawialiśmy się z moją żoną nad tym, bo sobie dyskutujemy różne tematy. Tak jak powiedziałem, my nie mamy w 100% takiego samego zdania na różne tematy. I to jest właśnie piękne, bo to nas ubogaca. W ogóle Bóg tak zrobił, już to często wspominałem tutaj w moich słowie, które tu głoszę, że Bóg jest mistrzem w zestawianiu elementów, które do siebie nie pasują i chce, żeby one się dopasowały do siebie i żeby tworzyły taką harmonijną całość, że powstaje coś cudownego. Tak jak na przykład mężczyzna i kobieta, którzy kompletnie nie pasują do siebie. Kobieta inaczej myśli, mężczyzna inaczej myśli. Kobieta jest bardziej emocjonalna, uczuciowa. Mężczyzna twardo chodzi po ziemi, kieruje się logiką. Ale potem jak oni się łączą ze sobą i kiedy poznają siebie, to i mężczyźni się poszerzają horyzonty, i żonie się poszerzają horyzonty. Tworzą razem wspólne jedno ciało, które jest ubogacone punktem widzenia jednej i drugiej osoby, sposobem pojmowania, percepcji rzeczywistości tego wszystkiego i tworzą coś wspaniałego. Tak samo jak Bóg zestawił Żydów i pogan w pierwszym wieku. Mieli być w jednych zborach. I Żydzi, którzy byli nauczeni tutaj przestrzegania prawa, i poganie, którzy tylko chyba sumienia słuchali, bo nie mieli prawa żadnego, jak apostoł Paweł mówi. I oni mieli tworzyć zgodne, szczęśliwe zbory. Były tarcia, apostoł Paweł do Koryntian o tym pisał, ale myślę, że te zbory dużo czerpały z tego, że Bóg zestawia elementy, które pozornie do siebie nie pasują, a potem okazuje się, że pasują i że jeszcze Bóg powoduje, że ta perspektywa się poszerza i że jesteśmy ubogacani. Jeżeli to sobie przemyślicie, braterstwo, to zobaczycie, że na tej samej zasadzie zestawia w rodzinach synowe z teściowymi, też pozornie niepasujące, bo swoją mamę się kocha, a mamę swojego współmałżonka to już mniej, ale Bóg chce, żeby były razem w jednych rodzinach, żeby się nauczyły wzajemnie ze sobą żyć, żeby teściowa trochę odpuściła i żeby córka odpuściła, znaczy synowa. I to się wszystko braterstwo zazębia. Bóg jest takim, który łączy pozornie elementy do siebie niepasujące. Braterstwo, jeżeli byśmy chcieli podsumować ten dzisiejszy temat, to generalnie kłamstwo jest złe. Jest diabelskie. Jest metodą, którą nie powinien się człowiek posługiwać, nawet jeżeli chce osiągnąć dobre cele, tak jak Jakub chciał osiągnąć to, co mu się należało, pierwoludztwo, ale poszedł do tego w złym celu. Natomiast są sytuacje, wyjątkowe sytuacje, na których nie można absolutnie budować żadnej teorii i powiedzieć, że tak, będziemy kłamać, bo ten jest biedny, ten tu jest słaby, to i zaczniemy bronić wszystkich słabych i staniemy się kłamczuchami, ludźmi, którzy kochają kłamstwo i według niego żyją. Także musicie być świadomi tego, że są sytuacje ekstremalne i wyjątkowe, kiedy należy skłamać, żeby nie skrzywdzić czy nie dopuścić do krzywdy ludzi, którzy są niewinni i których można uratować. Natomiast generalnie ta sytuacja wymaga bardzo dużej czujności. Powiem wam dlaczego. Pismo Święte mówi: połapcie małe lisy, które psują winnicę. Lisy małe, ktoś mógłby powiedzieć, w jaki sposób małe liski czy lisy mogą psuć winnice, ale one robiły sobie nory pod korzeniami krzewów winnych i te korzenie były potem odsłonięte i te krzewy winne usychały. I jedną z plag w Izraelu były te lisy. Pamiętacie, jak łatwo Samson nałapał tych lisów? Tam tych lisów to było mnóstwo. No, u nas się rzadko widzi lisy, ale tamte lisy to... One miały się dobrze, bo miały i tam jakiś tam drób pewnie ludzie hodowali i w tych winnicach, gdzie stosunkowo rzadko się tam tylko po to, żeby podocinać czy zebrać, rzadko się bywa, one tam robiły sobie nory i niszczyły te winnice. Dlatego Pismo Święte mówi: połapcie małe lisy, bo one psują winnice, one nie pozwolą, żebyście owocowali. To są takie małe wady. Chciałbym was tym dzisiejszym tematem zachęcić do tego, żebyście pozbywali się takich małych wad. Jeżeli możecie powiedzieć prawdę, to powiedzcie prawdę. A najlepiej, żebyście w ogóle nie kłamali, chyba że w jakichś takich ekstremalnych sytuacjach. Ale tak starajcie się mówić prawdę. I tak zresztą Pismo Święte mówi. List apostoła Pawła do Efezjan. To są już dwa ostatnie fragmenty, które chcę odczytać. 4, werset 25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Odrzucajmy kłamstwo, mówmy prawdę. Bóg cieszy się i Bóg ma upodobanie w prawdzie. I drugi fragment, list apostoła Pawła do Kolosan, 3, werset 9. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Kłamstwo to jest jeden z uczynków starego człowieka. Odrzucajmy to wszystko. Nie okłamujmy się nawzajem. Bądźmy ludźmi szczerymi, prawdomównymi, otwartymi. Niech nasze tak oznacza tak, a nasze nie oznacza nie. I chciałbym was tutaj tym tematem zachęcić do tego, żebyście sobie też, jak będziecie czytać Słowo Boże, zobaczyli, bo ta reguła ona obowiązuje. Ja sobie tutaj jeszcze wynotowałem, na przykład jak Dawid kłamie Abimelechowi, że no, król mnie wysłał z misją i tak dalej, jak to się skończyło, albo wtedy, kiedy Sara kłamie, nie śmiałam się, a śmiała się, że urodzi dziecko. Porozmyślajcie sobie, jak to się wpasowuje do tego tematu, bo Słowo Boże jest nieprawdopodobne. Wszystkie księgi, one są tak ze sobą zgodne, one pasują do siebie jak puzzle i dlatego zachęcam was, kochani, jak będziecie sobie słuchać czy czytać Słowo Boże, to żebyście także patrzyli pod kątem kłamstwa, jak Bóg reaguje na kłamstwo, jak karze i jak należy rozwiązywać sprawy, powierzając je całkowicie Bogu i ufając Bogu. Każda z tych spraw mogłaby być, nawet jak Dawid, braterstwo, poszedł do tego Abimelecha, bo był głodny, nie miał broni i mówi, czy możesz jakiś chleb mi dać, nie? Nakłamał mu, nie? Że go wysłał król na misję, że tak szybko, że nic nie zdążył zabrać, nie? No bo był głodny, nie? A jednak Eliasza Bóg karmił przez kruki. Gdyby miał ufność do Boga, nie musiałby iść i narażać na niebezpieczeństwo nie tylko Elimelecha, ale wszystkich Elimelecha, ale też wszystkich kapłanów i ich rodzin. Tam po prostu była jadka potem. Pamiętacie, jak się Saul pomścił i pomordował wszystkich kapłanów i ich rodziny, nawet ich bydło kazał pomordować. Nie? A wystarczyło zaufać Bogu. Nie? To jest jeden z takich przykładów, nad którymi też zachęcam, żebyście sobie porozmyślali. Niech Bóg będzie uwielbiony, a my będziemy ludem chodzącym w prawdzie, nie w kłamstwie. Amen.